Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Dzisiaj moją gościnią jest Asia Łukaszuk, która prowadzi warsztaty jogi Asi Soma Yoga. Witaj, Asiu.
Cześć, Aniu. Dziękuję za zaproszenie.
Cześć, bardzo się cieszę, że przyjęłaś to zaproszenie. I taką mam tradycję, zależy mi, żeby zawsze gość, który jest w podcaście, przedstawił się, powiedz o sobie tyle, ile chcesz, żeby słuchacze o tobie się dowiedzieli. Zapraszam.
Więc jestem nauczycielką metody Soma Yoga, łagodnej jogi, czasem zwanej też jogą terapeutyczną i choreo- i arteterapeutką. I prowadzę autorskie warsztaty jogi i uważności w różnych miastach w Polsce. Również sesje indywidualne online, takie uważnościowo-relaksacyjne.
A mogę coś jeszcze dodać?
Tak?
Bo też grupowe online, bo też uczestniczyłam.
A tak, i grupowe online, to jest nowa
grupowe
rzecz.
Online.
To jest nowa rzecz, od lutego również online.
Asiu, poznałyśmy się przy koniach, przy takim doświadczeniu biznes retreatowym przy koniach u Agaty Wiatrowskiej. Natomiast mnie intryguje bardzo w ogóle na ile yoga ma jakiś styk z końmi i powiedz, jak ty to widzisz.
Ja to zawężę, konkretnie będę mówić o swojej jodze, którą ja prowadzę, czyli o mojej metodzie i tym, jak ja ją rozumiem i jak ją praktykuję. I zawężę też doświadczenie z końmi do takiego bycia z końmi, jakie ma miejsce właśnie w doświadczeniach rozwojowych w asyście koni, gdzie nie wsiadamy też na konie. Takie właśnie doświadczenia, jak przykładowo oferuje Agata Wiatrowska, gdzie się poznałyśmy u niej, więc zawężę to do tego. I jak to się, co ma wspólnego, jak się pokrywa, moim zdaniem bardzo, im dłużej o tym myślę, tym więcej widzę tych punktów styczności. Jedna rzecz to jest taka, że w obu tych doświadczeniach jesteśmy o wiele bardziej niż na co dzień w tu i teraz. Tylko w tym, co się dzieje w bieżącej chwili, w większym kontakcie z ciałem w danej chwili, z otoczeniem, z emocjami, myślami, które sobie obserwujemy. I jest to takie zanurzenie w byciu, które konie też mogą wspierać przez to, że bardzo mocno są w teraz. No i yoga też na tym bazuje, są pewne techniki docierania do teraz, nawet bardzo, bardzo proste, typu obserwacja oddechu. I jest to też w takim kontraście do robienia ciągle czegoś, a szczególnie rzeczy, które zakładamy, że zrobimy tak albo będą tak wyglądały, z takich sztucznych założeń konceptualnych, w przeciwieństwie do tego, co się faktycznie dzieje. Więc takie bycie w tu i teraz i doświadczenie tego, co jest w danej chwili. Druga rzecz, która mi się skojarzyła bardzo, moja yoga jest dosyć, bym powiedziała, otwarta na subtelności i pewien rodzaj wrażliwości też uczestników, przyciąga też ludzi o pewnej wrażliwości dużej. I to mi się bardzo kojarzy z tym, jak subtelne i wrażliwe potrafią być konie, między innymi też, ale jednak one mi się bardzo kojarzą z taką wysoką wrażliwością na otoczenie, na inne istoty, ludzie, inne konie, inne zwierzęta, na emocje, na czynniki jakieś fizyczne. Także i również subtelna komunikacja. Z końmi możemy się komunikować mniej lub bardziej subtelnie, ale na pewno też zauważają subtelne sygnały. A w jodze z kolei, tak jak ja to rozumiem, komunikujemy się na bieżąco cały czas ze sobą. Można powiedzieć z ciałem, z umysłem. I nazwałabym to taką stałą komunikacją na różnych poziomach, nawet też subtelnych. I jeszcze taka ciekawa rzecz, że analogia między ciałem, jak pozwolimy mu gadać, że tak powiem, a koniem, że ani ciała, ani konia się nie da oszukać. Czyli jak będziemy próbować coś tam właśnie znowu z założeń, albo co byśmy chcieli, albo że my już chcemy być gdzieś indziej, to nie. Tylko i ciało, i koń nam pokaże w jakiś sposób, jak jest naprawdę w nim czy w nas, nawet czasem poprzez jakieś odzwierciedlenie, a ciało o tym, jak jest naprawdę u nas, jeżeli mu naprawdę pozwolimy. No i konie mnie uczą, tak jak moja metoda, otwartości, to się wszystko łączy, otwartości na to, co jest, właśnie i odpuszczenia założeń, koncepcji sztucznych, które tylko są z głowy, z takiego chcenia, które niekoniecznie jest zawsze dobre, w takim miejscu, gdzie po prostu jest okej, tak jak jest, i na pewno nas to czegoś ważnego uczy.
Super. Tak, Asia, jak mówisz, ja sobie, ja nie jestem jakimś doświadczoną osobą, jeśli chodzi o jogę. Właściwie mogę powiedzieć tak, moje jedyne doświadczenia z jogą są z twoją jogą, z twoim sposobem prowadzenia zajęć, bo byłam i na wydarzeniu na żywo, i na wydarzeniu online'owym. I ja jakoś kojarzyłam sobie jogę, że to będzie jakieś ciężkie zajęcia, gdzie będę zmordowana, gdzie będę musiała robić jakieś dziwne wygibasy, ale dowiedziałam się od ciebie, że są różne rodzaje jogi, więc to już było odkrycie. Natomiast dla mnie właśnie bycie podczas twoich zajęć bardzo mocno mi przypominało to, co się dzieje, jak jestem przy koniach, właśnie pod kątem obecności, bo ja pierwszy raz w życiu zrozumiałam i doświadczyłam obecności z końmi. I łatwiej mi jest w to wchodzić. Ja świadomie umiem wejść w tą obecność. I teraz obserwuję, że w ogóle zwierzęta są tu i teraz, i przy psach potrafię wejść w obecność. Natomiast u koni to pierwszy raz miałam, i u ciebie to jest, że nawet nie wiem kiedy, ale wchodzę
Tak.
w to. I to jest fantastyczne. I ta subtelność ruchów, które ty proponujesz, które są takie, że mają być komfortowe i mają sprawiać przyjemność. A dla mnie też przebywanie z końmi ma kojarzyć się z czymś dobrym, pięknym i przyjemnym. I tak jak sobie patrzę na, jak jest zdrowy, silny koń, jak on się rusza w galopie, to tam jest dużo mocy, tam jest szybkość, jest ten ruch mięśni, ale to nie jest jakieś, znaczy wiadomo, że koń się męczy, jak galopuje, ale ten ruch nawet w galopie potrafi być taki harmonijny, subtelny i wypływający z tego jestestwa. Ja myślę, że tu jest bardzo duże powiązanie z tym, w jaki sposób pracujesz z nami jako uczestnikami twoich zajęć. Natomiast jeszcze to nie da się ciała oszukać. To jest mi bardzo bliskie też jako osobie, która pracuje z ludźmi, bo czasami pracując nawet z top menedżerami, ale w ogóle po prostu z ludźmi. Ja mówię, ale ciało ci mówi, że najpierw jest z ciała jakieś napięcie, czy dyskomfort, czy coś, co jest niefajne w relacji. I posłuchaj twojego ciała, tak? I dopiero potem podejmij decyzję, co dalej. No, a konia też się nie da oszukać, tak? On
To już na pewno.
łapie te subtelności i próba, nie wiem, przymilenia się na siłę, ta konia, on natychmiast albo odskakuje, albo odchodzi. Wiem, że masz też doświadczenia rozwojowe z końmi. Też myślę, że będą interesujące dla słuchaczy, no bo końska dawka rozwoju to dotyczy właśnie tego tła z końmi. Natomiast mogłabyś powiedzieć trochę więcej o tej twojej też metodzie? Jak ty pracujesz? No właśnie dla takich trochę też osób jak ja, że myślą, że yoga to, tu wiesz, musisz nogę za uszy założyć, albo że się umordujesz, albo że nie wiadomo, co tam z tobą zrobią na poziomie mentalnym i fizycznym. Jakbyś powiedziała coś więcej też o tej twojej metodzie, bo ona jest specyficzna. Właśnie rozumiem, że to jest Soma Jog, tak? I twoja marka Asi Soma Jog. Mogłabyś tak jeszcze kilka słów i
Oczywiście.
wrócimy do koni za chwilę.
Oczywiście. Metoda Soma Yog jest połączeniem, powiem najpierw, z czego ona się składa tak ogólnie, i później może trochę więcej o tym, jak ja jeszcze ją rozumiem, bo każdy nauczyciel na co innego może troszeczkę kładzie nacisk. Ona jest praktycznie rzecz biorąc połączeniem klasycznej hatha jogi z nowoczesnymi różnymi metodami, takimi jak Feldenkrais, technika Aleksandra. I te metody łączy pewien rodzaj uważności właśnie i szacunku dla ciała i zaciekawienia tym, co się dzieje w ciele i umyśle. I taką cechą charakterystyczną, którą ja bardzo uwypuklam i która sprawia, że jest wspaniała metoda, jest jej dostępność. Bo ze względu na łagodność fizyczną, ja jeszcze to u siebie podkreślam, przykładowo jest dużo serii ruchowych w pełnym odciążeniu, jak w leżeniu po prostu. To naprawdę zapraszam też osoby po kontuzjach, w różnym bardzo wieku, osoby, które.
Rozmiarze dodam.
Jakie?
W różnym rozmiarze.
W różnym rozmiarze,
XXL
w
też
różnym
może być.
wieku, z różnym zerowym czasem doświadczeniem w podobnych praktykach, absolutnie żadne doświadczenie nie jest potrzebne, żeby sobie pobyć i się poruszać łagodnie. Te zajęcia można przeprowadzić na bardzo różne sposoby. Ja poszłam mocniej w tę łagodność właśnie. Sporo praktyk w odciążeniu. W ogóle same kojarzymy z jogi, często myślę asany jako coś statycznego i w wielu odmianach jogi trwa się w jakiejś asanie, oddychając w uważności. A u mnie jeszcze dodatkowo są tak zwane ruchome asany, czyli jest taki flow ruchu, sporo tego jest, raczej nie ma zastygania. A ja jeszcze bardziej też podkreślam ruch spontaniczny, czyli co dodatkowo się pojawia, co masz ochotę zrobić, co cię jeszcze rozluźni. No i bardzo ważną zasadą jest właśnie praktyka w komfortowych zakresach ruchu. Tutaj kładziemy nacisk na to, żeby człowiek czuł się po prostu bezpiecznie, czyli żeby układ nerwowy czuł się bezpiecznie. I za tym idziemy, co tworzy warunki do tego, że mięśnie po prostu się rozluźniają i są bezpieczne, i z tego rozluźnienia mogą też się bardziej rozprzestrzenić, rozciągnąć, w przyjemny sposób zmobilizować. To takie bardzo. Z szacunkiem dla ciała i tego, co jest. I jest też dosyć powolną praktyką, można powiedzieć. Czyli jest też czas na właśnie takie zaciekawienie również z plennym ruchem i integrację tych wszystkich doświadczeń. Bo mimo, że ruchy są fizycznie czasem niewielkie albo wyglądają z zewnątrz jako niepozorne, to nawet na poziomie mięśni ciała wchodzą bardzo głęboko czasem. Poruszają mięśnie głębokie, różne struktury, których nie używamy na co dzień i mogą być zadziwiające efekty nawet po 2 godzinach.
Tak. Znaczy to zaświadczę takim swoim świadectwem, bo to było dla mnie mega zaskakujące, że właściwie nie męcząc się, a nie przepadam za męczeniem się, zmieniło się u mnie, bo ja mam dość dużą lordozę i nie mogłam leżeć, znaczy tak, żeby kręgosłup przywierał na luzie, bez napięcia i w takim rozluźnieniu nie mogłam leżeć prawidłowo bez podkurczonych nóg, a po zajęciach po prostu jak zaczarowane to moje ciało się ułożyło, że po prostu leżałam rozluźniona sobie, zapominając o tych moich dysfunkcjach. No, ale wiesz co, Asia, też jeszcze do mnie dotarło. Jak mówiłaś o tym łagodnym ruchu, spokojnym i bardziej powolnym niż nie, to ja też, ja mam bzika na punkcie koni, więc ja widzę wszędzie powiązania. Ale konie, będąc w stadzie, i mówię o koniach, które mają albo dużo wybiegu, dużo, czyli minimum kilkanaście godzin dziennie, albo w ogóle mieszkają na swobodzie, mają dużo ruchu, bycia na łące i w swobodzie, to one przede wszystkim poruszają się stępem. Powoli, spokojnie, zatrzymają się, podrzemią, pójdą tu, zerwą trawkę, tam zerwą trawkę. Większość życia koni odbywa się w spokojnej, bardzo dynamice, a jak coś się dzieje, czyli na przykład rozpiera je energia, to mają ten ruch taki szybki, albo jak uciekają, tak, czyli potrzebują coś załatwić życiowego, no to oczywiście przyspieszają. Natomiast właśnie ta harmonia i ten układ nerwowy, o którym mówiłaś, w takiej równowadze, on jest bardzo subtelnym ruchem. I rozumiem, że mamy kolejne takie, że faktycznie konie powoli się ruszają.
A
To
pozwól,
przechodzi
Aniu, że
do.
nawiążę, przepraszam, bo nawiążę do tego dynamicznego ruchu, bo zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy. Wcześniej już mówiłaś o galopie, że to jest takie łatwe i faktycznie wydaje się, że koń nie wkłada, to tak wygląda przynajmniej, to jest taki rodzaj gracji i w Soma Yoga o tym mówimy też. I powrót do ruchu naturalnego, czyli takiego, jak mają małe dzieci. Bo małe dziecko potrafi też cuda na kiju robić, zupełnie czując, nie myśląc o tym, jest elastyczne, wie jak użyć ciała, doskonale wie jak użyć ciała, jest w tym efektywne. I są elementy w Soma Yoga, które są pewnym wyzwaniem, mogą być fizycznym, albo coś jest szybko, dla kontrastu, żeby pokazać, co się dzieje w ciele, w umyśle, ale wówczas właśnie szukamy ruchu ekonomicznego, można powiedzieć, przy użyciu tylko tych mięśni, które są potrzebne, czyli tak jak zwierzę i dziecko, zgodnego z ciałem i tak jakby reedukujemy się do stanu 2-3-latka powolutku i uczymy się na przykład jak użyć grawitacji, których mięśni faktycznie potrzebujemy, których nie i dochodzimy, są takie momenty, gdzie naprawdę jest widoczna, nawet jak patrzę czasem na grupę z boku, gracja, ta pierwotna gracja, dokładnie taka jest jak u koni i u dzieci.
Fantastycznie. Fantastycznie. Tak, i tylko tyle, ile trzeba, nie?
Tak, dokładnie.
To jest niesamowite. To daje bardzo dużo takiego bezpieczeństwa i komfortu. Asiu, to jeszcze bym miała prośbę, bo faktycznie masz też to doświadczenie rozwojowe z końmi. Wiem też, że miałaś w przyszłości jakiś epizod jeździecki, ale tutaj właśnie o ten rozwojowy bym chciała ciebie zapytać.
Tak,
Powiedz, co to
bardzo
było?
chętnie opowiem. Faktycznie jako nastolatka jeździłam konno i może właśnie nawet nie będę wchodzić w ten temat. Było to tak stricte jeździectwo, po prostu jeździłam na koniach, byłam na koniu, nie byłam uczona komunikacji, wrażliwości na konia. Zawsze coś mi tam zgrzytało, że coś tu jest nie tak. Czułam ten element, taki bym powiedziała, na bardzo subtelnym poziomie, no nazwałabym to przemocowym. Ale w to nie chcę już wnikać, ale bardziej w ten kontrast, że jak się natknęłam na programy rozwojowe z końmi, to poczułam taką wielką ulgę i radość, że będę miała okazję, przyciągnęło mnie to i że będę miała okazję odbudować, czy nawet zbudować pierwszy raz w życiu, mimo że kilka lat jeździłam konno, relacje z końmi na takich nowych zasadach i spójną z wartościami, które teraz czuję, że są mi bliskie, zawsze były, ale nie zawsze potrafiłam tak żyć i się zachowywać. Też szukałam. Czułam wielką radość, że będę miała okazję w takiej atmosferze właśnie wolności i szacunku dla koni popracować. I pierwszy raz tego doświadczyłam, to był taki dla mnie wręcz odświętny, właśnie jak byłyśmy razem u Agaty Wiatrowskiej. Ja sobie pomyślałam, ale wspaniale, jestem w tej przestrzeni, że gdzie koń jest szanowany, ceniony, wolny i jest wręcz odwrotnie czasem, że to on jest trenerem i to my słuchamy z pewną, przynajmniej ja tak miałam, z pewnym nabożeństwem tego, co mi koń pokaże, do czego mnie zaprosi. Ale chcę opowiedzieć o konkretnym doświadczeniu akurat z innego miejsca, ponieważ wówczas poznałyśmy obie Kasię Kulikowską, przynajmniej ja ją poznałam pierwszy raz, a Kasia ma na Kaszubach przepiękne miejsce, stajnie, pięć Arabów, Arabek i pojechałam do Kasi w styczniu na warsztat rozwojowy z końmi.
Arabek, Arabów w sensie rasa koni, dodam.
Tak,
To
oczywiście,
by
konie
wiecie,
arabskie.
no.
Chodzi o konie arabskie.
Tak, ma konie arabskie. Laboratorium rozwoju z końmi na Kaszubach.
Tak, dokładnie tak. I chcę opowiedzieć o jednym ćwiczeniu, które dla mnie było najmocniejsze. W zasadzie miałyśmy okazję wówczas brać udział w trzech praktykach i każda była bardzo, bardzo dużo pokazywała, była mocna i piękna, ale jedna w szczególności, pamiętam, że jak robiłam notatki, to po prostu było ich dużo, bardzo dużo wniosków i obserwacji. Wydaje się bajecznie prosta, bo to jest ta praktyka przeprowadzania konia z punktu A do B, czy tam z punktu A przez B do C. I Kasia nam dała akurat możliwość, bo to różnie bywa, zrobienia tego bez linki, w ogóle bez dotyku. Powiedziała, że można to zrobić bez linki albo z linką. I teraz ja kompletnie zafiksowałam na tym, żeby koniecznie to zrobić bez linki. Wynikało to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, założyłam zupełnie sztucznie, że to z linką jest gorzej, bez linki jest lepiej i wspanialej i w ogóle właśnie w tej wolności. A po drugie, linka była w tym ćwiczeniu dla mnie obarczona skojarzeniami z przeszłości, czyli właśnie siodło, wędzidło, jakby jest pewien rodzaj takiego założenia, że on trochę nie ma wyjścia, bo jest prowadzony i że jest przyzwyczajony do tego, ujeżdżony i tak dalej. I kompletnie na tym zafiksowałam, ale okazało się, że ja nie mam ani umiejętności, ani pomysłu na to, jak konia przeprowadzić bez linki. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo zostałam dosyć długo w tym dyskomforcie i frustracji. Obserwowałam sobie, co mi to robi i skąd to się w ogóle wzięło, i czemu ja tak trwam z uporem, i czemu tak bardzo chcę to zrobić bez linki. I tam pojawił się szereg emocji, przekonań i przemyśleń. To trwało naprawdę dłuższą chwilę, bo pozwoliłam sobie w tym zostać. Po czym stwierdziłam już tak na granicy frustracji wycofania się w ogóle z tego ćwiczenia, że ja sprawdzę, jak jest z tą linką. Że jednak sprawdzimy. I jak mi się nie będzie to podobało, to po prostu przerwę już na spokojnie. I w momencie, kiedy kliknęło zapięcie linki, to po prostu jakby wszystko się obróciło o 180 stopni. Ja czułam się super. Czułam, że daję wyraźny sygnał, że ja tym razem wyraźnie zapraszam. W taki sposób, jaki znam, po prostu. I czułam, że wcale ta linka nie musi oznaczać jakiejś dominacji czy niechcianych tutaj ruchów, tylko że ja w dalszym ciągu tylko zapraszam tego konia do tej podróży, ale jasno pokazuję, że ja chcę z nią iść i gdzie. I dalej mogę pozostać w otwartości na jej potrzeby i podejście do tej sytuacji, na to, że ona stanie, zastanowi się i nawet na odmowę. Byłam też otwarta oczywiście na jej odmowę i tak zaczęłam iść po prostu na luźnej lince i to było jak magia, to po prostu poszło bardzo, bardzo łatwo. I ona chętnie to zrobiła ze mną, na luzie zupełnie i czułam się bardzo dobrze. Więc wnioski były takie, że ta sztuczna koncepcja i ocena tych dwóch sytuacji mnie na początku zupełnie sprawiła, że byłam bezradna i sfrustrowana, a później jak otworzyłam się na opcję i no, zupełnie nową drogę, czyli że jest linka, ale jest też wolność i współpraca, ostatecznie tak to się rozegrało.
No, niesamowite, co nasza głowa robi z nami, nie?
Tak.
I w momencie, kiedy ciało mówi coś, no bo rozumiem, że miałaś opór taki, że ta linka, to, że będzie jakaś sztuczna, że tutaj przeszłość dawała, ale jakieś historyczne znaki, nie? Tobie.
Zdecydowanie historyczne. To było właśnie, to jest to, kiedy pozwalamy przeszłości trwać właśnie sztucznie w teraźniejszości i w ogóle tego nie rewidujemy. Albo nie widzimy, bo to był taki dowód na jeszcze pozostałości takiej właśnie sztywności psychicznej dużej. I właśnie to, że okazało się, że jest nowa droga. Ale a propos ciała, Aniu, dzięki, że wspomniałaś, bo od tego w ogóle wyszłyśmy. Kasia zadawała też fantastyczne pytania, właśnie jak ja się czułam w tej frustracji, jak ja czuję ciało, jak czuję poziom napięcia i był bardzo duży. Ja w ogóle tak trochę zamarzłam w tej sytuacji i czułam się źle i czułam napięcie w ciele. I pamiętam też odczucie, jak właśnie przypięłam tą linkę i nagle jak wstałam, to cała moja postawa, całe moje czucie było takie lekkie i klarowne, bo to chodziło o to, że ja klarownie zapraszam, że ja wiem, czego chcę, zapraszam do tego, co ja chcę, możesz odmówić, ale ja wiem, co proponuję. Trochę miałam wrażenie, że otworzyła się taka właśnie przyjemna przestrzeń flow, tak to bym dosłownie nazwała, bo ona ze mną szła bardzo płynnie i jeszcze ja sobie zaplanowałam taki zakręt, żeby poczuć ten flow jeszcze na zakręcie. I dokładnie tak się stało, bez żadnego problemu.
Tak, ja to też trochę słyszę, że to jest trywialne, co powiem, że to jednak my decydujemy, jak użyjemy narzędzia.
Tak.
Natomiast to może nas blokować, tak? Bo że to jest takie, a nie inne narzędzie, i ono spowoduje to, i my znowu lecimy, czyli coś z przeszłości przekładamy na przyszłość, tracimy teraźniejszość,
Tak.
a to ty zdecydowałaś, czy odczarowujesz narzędzie pod tytułem linka, a główne. To, że ty decydujesz, jakiego użyć. To możesz użyć w dobre tej linki i właśnie we flow, i w przyjemność, i w wielki sukces. A brak linki, czyli brak narzędzia, wcale nie dał radości. To nie dał ci radości, że kombinować, bo wiesz, to mogło być różnie, tak? Że
Tak.
mogłaś na przykład kombinować, że jak to będzie fantastycznie, no wyjdzie, nie wyjdzie, ale ja jestem wolna, ty jesteś wolna. Pewnie przy takim założeniu też to doświadczenie byłoby inne, a akurat twoje jest bardzo wartościowe przez to, że przeszłaś ze sobą przez zmianę, moim zdaniem, przekonania. Tak? To jest bardzo silne, zdawałoby się, w takim jednym doświadczeniu, nie? I ciało mówiło, tak? A tu
Tak,
na
bardzo. Nie, kompletnie. To było zero komunikatu. Ja po prostu kompletnie zastygłam w tym, że ja naprawdę jej nie zapraszałam, no więc ona była zajęta jedzeniem trawy, no bo nie czuła się zapraszona.
Tak. Znaczy, czuła twoją przeszłość i czuła przyszłość, a koń żyje tu i teraz. I on rozumie tylko to, co może zrozumieć tym swoim wielkim ciałem, małym mózgiem. Więc rozumie komunikację tą taką z teraźniejszości.
Tak.
Myślę, że Asia, fantastyczne doświadczenie i bardzo ci dziękuję, że się nim podzieliłaś, bo wydaje mi się, że będzie inspiracją też dla słuchaczy. I chciałabym Ciebie teraz zaprosić, żebyś pomyślała, albo żebyśmy pomyślały o jakichś pytaniach.
Bardzo jakoś ze mną zostaje ta kwestia właśnie i temat ważny teraz w moim życiu tej elastyczności psychicznej i elastyczności rewidowania swoich przykładowo przekonań. Mogłoby być to pytanie, jakie stare przekonanie pozostaje niezrewidowane i nie służyć w ogóle w chwili obecnej.
I dodałabym, jak zamierzasz się z tym rozprawić? Tak, żeby nie tylko zidentyfikować, ale zachęcić do
Oczywiście.
działania, rozprawiajcie się z tym.
Rozprawić to jest jedno słowo, można też powiedzieć W jaki sposób mógłbyś uelastyczniać swoje przekonania czy umysł?
Cudownie. Mam wrażenie, że zadziałałyśmy jak yin yang. Dla tych, którzy potrzebują powera i dla tych, którzy kochają łagodność. Niesamowite. Kasia,
Tak,
super.
powiem, uelastycznić, rozpuścić, też niektórzy używają takich
Fantastycznie.
zwrotów. Jeszcze jakoś bardzo ze mną zostało to doświadczenie z Kongą, wtedy z tą klaczą, że na ile jasno komunikujesz to, czego chcesz naprawdę. I czy świat na to odpowiada? I ewentualnie się nie odpowiada, to dlaczego? Ta jasność przekazu, która tu się pojawiła.
Super.
Że trzeba w ogóle wiedzieć, czego się chce, czyli załóżmy, że już wiem, czego chcę, jak to komunikuję, czy skutecznie, jeśli nieskutecznie, to dlaczego? Takie pytanie mi się pojawia o komunikacji.
A jeżeli nie wiemy, że to założenie by nie działało, to pomyśl, czego chcesz. A
Tak.
później, jak to zakomunikować sobie i światu.
Tak.
Ja bym jeszcze dodała, a ciało ci podpowie. Tak? Czyli posłuchaj ciała. I tak sobie myślę, że zachęcała ja bym bardzo też do tego, żeby zrewidować swój stosunek do używania narzędzi. Tak, że czasami nie jest problemem narzędzie, albo rzadko problemem jest narzędzie lub jego brak, tylko sposób użycia.
Tak. Jakie narzędzia wybieram i dlaczego? Czy wybieramy świadomie?
Super. I jak zamierzam w związku z tym ich użyć?
Tak.
Super. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję za tą podróż konno-jogową w tajniki serca i ciała. I za te pytania, które mam nadzieję, że będą właśnie takim punktem do inspiracji, do zastanowienia się, a być może i do właśnie takiego uelastyczniania. Od razu użyję tego pięknego słowa. Ja tutaj w opisie do odcinka zamieszczę kontakt do Ciebie, Asiu. Wiem, że to jest przez media społecznościowe, przez Facebooka i przez Instagrama, ale będą te linki, będzie Twoje imię i nazwisko, więc łatwo będzie Ciebie odszukać. Więc zaproszę do opisu, który znajduje się na mojej stronie www.annaździeszynska.pl. Tam też, w ogóle Was bardzo serdecznie zapraszam do opisu tego odcinka. Tam umieszczę Twoje, Asiu, zdjęcia, przepiękne Twoje zdjęcia z ćwiczeń jogi, w plenerze i w cudnych salach. Więc myślę, że jest to nie lada grabka. Też te zdjęcia są też i przepiękne i pokazują właśnie tą elastyczność, tą łagodność Twojej metody. Więc myślę, że taką wyjątkowa będzie galeria. Więc słuchaczy, bardzo serdecznie też zapraszam właśnie do zapoznania się ze zdjęciami. Powiedz mi, Asiu, czy na koniec jeszcze na przykład, nie wiem, coś Ci przyszło do głowy, co byś chciała dodać, coś powiedzieć?
Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, Aniu, i zawsze mam takie poczucie rozmowa na żywo między dwojgiem ludzi to jest coś bardzo wyjątkowego, kiedy się pochylamy nad czymś razem, jeszcze mamy różne doświadczenia, różne metody, więc muszę powiedzieć, że miałam temat przemyślany, ale zawsze, zawsze coś odkrywam nowego i dzisiaj mnie zaskoczyły wszystkie te punkty styczności. Głównie teraz ze mną zostaje te wspólne części właśnie pracy rozwojowej z końmi i mojej własnej metody, jak ja to czuję, bardzo dużo wspólnego.
Super. Dziękuję Ci bardzo, Asiu. Ja też widzę dużo wspólnego, że jednak ciało też przepięknie komunikuje się z umysłem, ale co ważniejsze, moim zdaniem ważniejsze, z sercem. Także dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. 5 kwietnia będziecie słuchać i zapraszam Was. Ale jeszcze, Asia, wiesz co, ponieważ 5 kwietnia będzie ten podcast, a wiem, że będziesz w Warszawie. Oczywiście ja mam słuchaczy i ze Stanach Zjednoczonych, ale może się wybiorą. Proszę, co to jest przylecieć do Warszawy? Asia, jakbyś mogła też, zapraszam Ciebie, żebyś dała ogłoszenie, bo może się ludzie będą chcieli zainteresować warsztatami, bo będziesz w Warszawie w kwietniu. Powiedz,
będę
coś
w Warszawie w kwietniu, jeszcze mam zarezerwowaną piękną salę Strefa Bycia. To będzie mój warsztat taki sztandarowy w tym roku, 4-godzinny warsztat dla kobiet, serce i miednica. na którym warsztacie skupiamy się na tych właśnie obszarach sercu i miednic, jako takich dwóch potężnych, ale też bardzo wrażliwych na doświadczenia, na informacje, centrach naszych. I będzie tak, jak opisywałam, to warsztat dosyć łagodny, chociaż pełen czasem zaskakujących kontrastów, bo zaczęłam troszkę wprowadzać jeszcze innych metod. Dalej oczywiście w łagodności, gdzie właśnie te obszary poruszamy fizycznie, ale też przez oddech, wizualizację, medytację kontaktujemy się głębiej i możemy posłuchać, co mają do powiedzenia. Także 14 kwietnia w Warszawie zapraszam na warsztat na żywo.
Super. Dzięki bardzo za to zaproszenie. Tę informację też umieszczę w opisie do podcastu. Dzięki Wam wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.